Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie w niedzielny poranek. Anna Rębas się kłania. Dzisiaj w audycji spotkanie z młodym człowiekiem, Tymoteuszem Filarem. Wreszcie się udało spotkać, bo Twój grafik mocno zapełniony. Witam Cię.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, bardzo też się cieszę, że się udało.
Ja się bardzo cieszę, że Ciebie zaprosiłam, że udało się Ciebie zaprosić, bo w tym programie dajemy przestrzeń, by młodzi ludzie, tacy jak Ty, opowiadali o tym, dokąd prowadzą ich ścieżki wiary, gdzie mają swój początek, dlaczego czasami nagle się urywają i na przykład prowadzą na manowce. Czy Ty, Tymku, możesz opowiedzieć coś o sobie, najpierw wcześniej słuchaczom, żebyśmy wiedzieli, kim jesteś, ile masz lat, co studiujesz?
Tak, więc mam 25 lat, właśnie kończę studiować teologię, kończę 6 rok, więc mam nadzieję, że tak w przeciągu paru miesięcy będę też się bronił magistersko. Prowadzę wspólnotę, która nazywa się Wspólnota Chesed. Byliśmy przez 7 lat w Gdyni, teraz jesteśmy w Gdańsku od roku. To jest wspólnota głównie tak zorientowana na służbę młodym dorosłym pokoleniu Z. Bardzo nam zależy, żeby stwarzać taką przestrzeń w kościele, gdzie rzeczywiście młodzi ludzie dzisiaj mogą się odnajdywać i może w troszkę odświeżonej formie też słyszeć, przyjmować życie Ewangelią. Moja historia układa się tak, że moi rodzice też są osobami wierzącymi, też dorastałem we wspólnocie, więc Pan Bóg zawsze był obecny, mimo tego, że wiadomo, później przychodziły różne kryzysy, które też mnie kształtowały i które powodowały, że tę decyzję wiary ja musiałem podjąć sam dla siebie osobiście, co potem też mnie kierunkowało, że odkryłem swoje powołanie właśnie do posługi, służby młodym osobom w kościele, w kontekście ewangelizacji, też w kontekście misji, w kontekście służby na rzecz odnowy kościoła, więc to tak w paru zdaniach.
W paru zdaniach, ale jeszcze jedno zdanie pozwolisz, ja dopowiem, bo jesteś też autorem. Tutaj przede mną leży książka Na Jego Słowo. Taki jest tytuł. Autor Tymoteusz Filar. Jeszcze kilka słów powiedz o tej książce, kiedy ją napisałeś i dlaczego.
Tak, napisałem ją razem we współpracy z wydawnictwem Rób to, co kochasz rok temu. I rzeczywiście do napisania tej książki skłoniło mnie takie przekonanie tego, że wiele osób w kościele, szczególnie młodych osób, czasami niesie w sobie takie błędne przekonanie, że żeby zaangażować się jakoś w misję ewangelizacji, w służbę, w jakiś sposób doświadczać powołania, które nie jest powołaniem tylko takim do bycia księdzem czy siostrą zakonną, ale takim aktywnym powołaniem w kościele, to muszę mieć jakieś dramatyczne świadectwo nawrócenia. Ja takiego na przykład świadectwa nie miałem, że byłem zaangażowany, nie wiem, w jakieś bardzo trudne rzeczy, jak narkotyki, trudne, twarde nałogi. Potem przyszedł Jezus i moje życie się odmieniło o 180 stopni, więc teraz mogę tym świadectwem służyć, mogę to głosić, to może poruszać ludzkie serca i zawsze miałem takie przekonanie, kimże ja jestem, jakiś szary, zwykły chłopak z kościoła, ale z drugiej strony moje serce było naprawdę bardzo rozpalone, żeby służyć ludziom, żeby nieść Ewangelię. I zacząłem odkrywać, że tu nie chodzi o to, że mamy dramatyczne świadectwo, ale mamy w sobie gotowość naszego serca, żeby właśnie ufać Bożemu Słowu, żeby wsłuchiwać się w to, do czego zaprasza nas Jezus i z taką wiarą, ufnością odpowiadać i wtedy się rzeczy dzieją i rzeczywiście też zacząłem to oglądać w moim życiu, że rzeczy zaczęły się dziać. Powstała wspólnota, wiele różnych innych rzeczy, w których po prostu zacząłem widzieć działanie Pana Boga, które zaczęło zmieniać moje serce, ale też dzięki Jego łasce ludzi dookoła. Więc chciałem dać taką inspirację, że Ty też możesz pójść tą drogą. Niezależnie jakie masz pochodzenie, historię, przekonania o sobie, ale właśnie czy mamy tą gotowość, żeby ufać Bogu, żeby rozbudzać w sobie też wiarę, no i jak to robić, jak wchodzić w to zaufanie, jak wchodzić w to rozbudzanie wiary.
Stajesz czasami naprzeciwko takich młodych ludzi, którzy patrzą i już widzisz po wzroku, widzisz po twarzy, że nie do końca to trafia do nich i potem w trakcie rozmowy, w trakcie argumentacji, podczas różnego rodzaju refleksji, wymiany, ci ludzie się w jakiś sposób poddają tokowi myślenia albo zaczynają się zastanawiać, co ty mówisz. Czy miewasz takie towarzystwo też, bo wspólnota Chesed, w której ty jesteś, to są już ludzie w jakiś sposób bliscy sobie, tak najogólniej powiem. Bliscy sobie, jeżeli chodzi o refleksję, o sposób myślenia, a przecież ludzi jest mnóstwo na świecie młodych.
Zaczynając od wspólnoty, czasami może być taka tendencja, żeby się zamknąć w swoim sosie i zamknąć się właśnie w gronie tych osób, którym czujemy się bezpiecznie i to też jest ważne, ale no, misją, którą też jakoś odkrywamy, to jest to, żeby wychodzić do młodych osób. Wychodzić właśnie do tych, których nie ma w kościele i zadajemy sobie pytanie, jak możemy do nich dotrzeć. I myślę, że młodzi ludzie dzisiaj są bardzo alergicznie nastawieni do osób, które chcą jakoś właśnie na nich wpłynąć, ich zmienić, powiedzieć im, jak mają żyć. I rzeczywiście czasami są takie reakcje w pierwszym styku, gdzie ludzie tak obwąchują, dobra, o co ci chodzi? Dlaczego ty chcesz do mnie mówić? Co ty chcesz tutaj ze mną zrobić? To jest bardzo ciekawe, ponieważ naprawdę dzisiaj młode osoby mają ogromny głód Boga. I to pokazują badania, że to pokolenie Gen Z, z którego ja się wywodzę, któremu też chcę służyć i wspólnota, do którego chcemy docierać, to jest pokolenie, które w historii jest najmniej przywiązane do rytuałów, najmniej przywiązane do jakichś religijnych form, a najbardziej otwarte na życie duchowe. I kiedy taki młody człowiek rzeczywiście odkrywa, że ja nie chcę go zmieniać na siłę, że ja nie chcę go w cudzysłowie nawracać, ale chcę podzielić się tym doświadczeniem spotkania z Bogiem, tym doświadczeniem, które naprawdę daje sens, które wypełnia, które uzdrawia. I ten młody człowiek zaczyna jakoś to odkrywać, że ja chcę się z nim spotkać, że ja chcę go usłyszeć. To jest nasze doświadczenie. Wiele razy, czasami w jakimś procesie, te osoby otwierają się, bo mają w sobie głód. Mają głód relacji i mają ukryty głód Boga.
To jest właściwie odpowiedź na pytanie, które chciałam ci zadać. Jak młody człowiek patrzy na życie, na świat, jaką przesłonę stosuje do oceny różnych zdarzeń, tego, co ciebie otacza. Więc gdybyś jeszcze to rozwinął, czym się kierujesz, jak patrzysz, jak oceniasz? Czy to są jakieś takie kategorie tylko i wyłącznie dobro, zło, białe, czarne, czy coś jeszcze się pomiędzy pojawia? I jak dochodziłeś do tego sposobu oceniania rzeczywistości na przykład? I jak się tej rzeczywistości przypatrujesz, jak ją podpatrujesz?
Myślę, że dla mnie najważniejsze jest to, żeby spotkać się z drugim człowiekiem, żeby spotkać się z rzeczywistością taką, jaka ona jest. I wiadomo, jest takie zdanie, że je wypowiedział święty Tomasz Akampis w dziele bardzo znanym Naśladowanie Chrystusa, chyba to był tam, że oceniamy rzeczy zewnętrzne przez pryzmat tego, co mamy w środku, przez pryzmat tego, kim jesteśmy. Więc ja też widzę, jak moja też droga wewnętrzna, moja droga relacji z Bogiem postępuje i im bardziej jakoś też postępuje w jakiejś takiej dojrzałości też duchowej, jakimś takim uzdrowieniu też wewnętrznym. Przecież droga relacji z Bogiem zdrowo praktykowana, gdzie jest też miejsce na duchowość zdrową emocjonalnie, ona też niesie ze sobą jakąś nową wolność, nowe przyjęcie też rzeczywistości, świata. Tym jest też łaska. Więc ja widzę u siebie taką też drogę, że kiedyś rzeczywiście to mogło być bardziej zero-jedynkowe, ale im bardziej jakoś idę na tej drodze z Bogiem, tym bardziej jestem w stanie, chociaż nie zawsze mi też to wychodzi, przyjmować też świat takim jest. Przyjmować człowieka takim, jakim jest, w takim miejscu życia, jakim jest dzisiaj. Czy to będzie moralnie zgodne z nauczaniem Kościoła, czy nie będzie. Zależy mi na tym, żeby zawsze móc spotkać się z człowiekiem w takim, jakim on jest i w tym miejscu życia, w którym on jest dzisiaj. Nie w którym ja chciałbym, żeby on był, albo nie w jakim według mnie powinien on być. Dla mnie też cennym to jest odkrycie, że ja mogę się z tego nauczyć. Nie? Od tego człowieka, który może jest w innym miejscu, ktoś by ocenił, że nie takim, jakim powinien być dobrze uformowany katolik, ale jest w miejscu, gdzie poszukuje prawdy. Nie?
Czyli musisz umieć też słuchać.
Tak, a zaczyna się od tego, żeby uznać to, że nie jestem, że sam sobie nie wystarczam, nie? Że potrzebuję drugiego człowieka, potrzebuję innego spojrzenia. I to jest, myślę, taka cenna perspektywa, że potrzebujemy siebie nawzajem.
Ten sposób myślenia o tych rzeczach, o których teraz rozmawiamy, ten sposób patrzenia na świat, na przykład twój, powstał właśnie w domu poprzez wierzących rodziców, poprzez wiarę ogniska domowego, uformowanie takie w tradycji, czy przez właśnie kontakt z jakimś duszpasterzem, z ludźmi z kościoła, kiedy byłeś na przykład jeszcze bardzo młody, kiedy wchodziłeś dopiero w życie kilkunastolatek, najpierw spotkałeś się w kościele, czy najpierw jednak dom i pewnego rodzaju rytuały, pewnego rodzaju postawy twoich rodziców cię zachęciły do tego, żeby iść podobną drogą. Jak to było u ciebie?
Ja myślę, że to jest taka droga, na którą wiele różnych czynników miało też wpływ i absolutnie mogę powiedzieć, że dom. Dla mnie troszkę dom przenika się z kościołem w takim sensie, kiedy moi rodzice żyją taką żywą wiarą, też byliśmy we wspólnocie, też praktykowaliśmy to w domu. To dla mnie też to było pierwsze doświadczenie kościoła. Tak naprawdę. Potem to automatycznie, wiadomo, też przenikało w takie zrozumienie, które my często rozumiemy jako ten kościół hierarchiczny, gdzieś tam w życiu parafialnym, wspólnotowym, rekolekcyjnym.
No, czytamy, słyszymy też o pewnych potknięciach i to wszystko też się w tym słowie Kościół zawiera, oczywiście, prawda? My się musimy do tego też jakoś odnosić, ale to nie jest tylko to.
Oczywiście, więc ja miałem naprawdę to szczęście, tą łaskę dobrego doświadczenia Kościoła, gdzie mieliśmy wielu przyjaciół, mamy księży, którzy, czy cała wspólnota, dla mnie to byli wujkowie, ciocie, gdzie mogłem mieć takie doświadczenie miłości, ale też właśnie otwartości. Myślę, że moi rodzice są bardzo takimi osobami też otwartymi, też bardzo zaangażowanymi w misję, w ewangelizację, właśnie w tą przestrzeń odnowy Kościoła i siłą rzeczy, no widziałem ten Kościół, który jest dobry, który jest piękny, który troszczy się o drugiego człowieka. Wiadomo, że później jak zacząłem też postępować już bardziej, powiedzmy, podejmować swoje decyzje, tak, chcę do tego Kościoła należeć, tak, spotkałem Jezusa w tym Kościele przede wszystkim, bo o to chodzi. To jest dla mnie centrum i to jest absolutny punkt odniesienia zawsze. To, że spotkałem Jezusa i to, że w Kościele obecny jest Jezus. I tak jak później doświadczyłem też i doświadczam różnych trudów, różnych...
Zakrętów,
ale też jakiegoś bólu w Kościele. Mm-hmm. I po ludzku myślę, kurczę, byłoby wygodniej nie być. To sobie myślę, tu spotkałem Jezusa, wiem, że ten Jezus tutaj jest.
Idę razem z Nim,
nawet jak czasami jest ciężko, trudno, ale wiem, że to jest tego warte.
Jak młodzi rozmawiają o Kościele? Bo Państwo słyszycie teraz, jak młodzi rozmawiają o Kościele, jak rozmawia Tymoteusz Filar o Kościele i o duchowości, o tej przestrzeni, ale jak się spotykasz w swoich wspólnocie albo poza nią, właśnie bardziej poza nią, to powiedziałeś o tym głodzie Boga, że jednak jest coś takiego i wyczuwasz coś takiego. W różnych środowiskach jest ten głód, czy tylko pewien rodzaj ludzi może takie głody czuć?
Ja myślę, że to jest rzecz pokoleniowa.
Pokoleniowa.
Myślę, że to jest rzecz pokoleniowa i odpowiadając troszkę na pytanie, jak młodzi ludzie rozmawiają, czy widzą Kościół, no to właśnie. Bardzo mocno wierzę, że potrzebujemy zrozumieć, że pewna era Kościoła i pewna era też chrześcijaństwa w społeczeństwie się skończyła. I o tym już mówił arcybiskup Fulton Sheen, o tym mówili ojcowie też. Sobór Watykański II, myślę, to bardzo mocno podkreślił i teraz tym bardziej musimy to zrozumieć, że jeszcze pokolenie wcześniejsze, milenialsów, ono mogło mieć w sobie jakąś powinność, okej, powinienem chodzić do Kościoła ze względu na jakąś tradycję. Dzisiaj pokolenie Z, ono już tak nie ma. Ono widzi rzeczywistość z perspektywy bardzo praktycznej. Troszkę z takiego paradygmatu, że prawda jest tym, co działa. Więc jeżeli idę do Kościoła i widzę, że to nie oddziałuje pozytywnie na moje życie, widzę, że to nic, że to mnie nie karmi, że to nie działa, to po co mam tam być? Ale w tych środowiskach i w tych przestrzeniach, gdzie oczywiście forma jest ważna, życie całe sakramentalne jest bardzo ważne, ale pytanie, jak my ludzi do tej przestrzeni doprowadzimy? Miałem takie spotkanie z taką osobą, to było 2-3 miesiące temu. Generalnie była w takim miejscu, gdzie chciała już odejść z Kościoła. Przyjechała do Polski z innego kraju, tam miała bardzo takie... silne, wręcz trochę przemocowe doświadczenie Kościoła. Musisz robić to i to, codziennie być na tym i na tym i na tym. Wszyscy mówili jej, jak ma robić. Przyjechała tutaj do Polski i właśnie z jednej strony doświadczenie jakiejś, może jakiegoś rodzaju traumy, awersji do jakiejś takiej właśnie strukturalnej, zewnętrznej formy, że ciągle teraz musi iść na mszę, musi zrobić to i to. A z drugiej strony przyszła porozmawiać, chciała porozmawiać z kimś, kto nie jest księdzem, a kto jest zaangażowany w Kościół. I widać było w niej to pragnienie Boga, że gdzieś na tej drodze spotkała Chrystusa, ale przez te różne rzeczy nie była w stanie po prostu nawet przejść przez próg Kościoła. I pamiętam, jak rozmawialiśmy, powiedziałem jej, wiesz, msza, ta rzeczywistość jest bardzo ważna, ale na tym poziomie, którym jesteś dzisiaj i przez to, co doświadczyłaś, uważam, że nie jest pierwszym krokiem jakiegoś powrotu do Boga to, że musisz teraz iść na mszę, ale wejść w jakiś proces uzdrowienia i w poznawania tego, kim Bóg jest na nowo. I dla mnie to było bardzo poruszające, bo ta dziewczyna się popłakała i powiedziała mi, wiesz, powiedziałam w swoim sercu, jeżeli ktoś znowu z Kościoła powie mi, że muszę iść teraz na mszę, albo muszę iść teraz do spowiedzi, to ja miałam w sobie decyzję, rezygnuję z Pana Boga i z Kościoła. A teraz powiedziałaś mi coś zupełnie innego, odświeżyłeś moją perspektywę i muszę na nowo sobie pewne rzeczy przedefiniować. Więc wierzę, że to jest dla nas też takie wyzwanie, jak podejść do młodego pokolenia nie w taki sposób kontrolujący, jakiś może nawet czasami przemocowo religijny.
Przymuszający,
ale jak możemy z tych form czasami zejść, spuścić, żeby stworzyć taką przestrzeń na spotkanie z Bogiem. Na poznanie Boga, bo tego te osoby naprawdę pragną. Moglibyśmy dużo mówić o charakterystyce, tak, w ogóle dla mnie to jest cały temat takich charakterystycznych cech pokolenia Z i rozumiejąc te cechy, rozumiejąc charakterystykę tego pokolenia, myślę, że to jest zadanie dla nas jako Kościoła i pewien taki rachunek sumienia, jak do nich możemy podejść z Ewangelią, jaką możemy mieć postawę, jakie możemy środki podjąć. Teraz byłem na takiej konferencji Trzecie Niebo dla liderów wspólnot chrześcijańskich, tam mogłem też siedzieć troszkę w tym temacie, dla mnie było niezwykle poruszające, jak podchodzili mówili do mnie rodzice, pokolenie rodziców, starsze osoby, czasami też liderzy wspólnot i mówili, tym jak potrzebowaliśmy tego usłyszeć, bo teraz wiemy, że energię, którą po prostu pakowaliśmy w pewną przestrzeń i widzieliśmy, że nie działało i mieliśmy frustrację i po prostu spalaliśmy się, a nie widzieliśmy owoców, wiemy, że teraz nie musimy tej energii tam marnować i powinniśmy ją przekuć w inny kanał, żeby spotkać się z tym młodym pokoleniem, żeby stworzyć dla nich przestrzeń.
Bardzo ci dziękuję za wizytę w studio. Tymoteusz Filar był państwa gościem.
Bardzo dziękuję.
I do usłyszenia, mam nadzieję, jeszcze w innych przestrzeniach kiedyś.
Również mam nadzieję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Dziękuję. To była audycja Ścieżki Wiary. Kłaniam się, Anna Rębas.
Ścieżki Wiary.